Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór państwu.
Po raz
kolejny.
Witamy się. W półliterackim magazynie.
I takim trochę półsatyrycznym.
No i niekulturalnym.
Gaulajzes z Golana.
Ja przypomnę, że Gaulajzes z Golana jest produkcją
Klubu Polskich Nieudaczników w...
B.
E.
R.
Li. Nie.
A redakcja Gaulajzes z Golana w niezmienionym składzie od dziesiątek lat.
Ewa Lewy, wiecznie młoda.
Piotr Mordel.
Wiecznie stary. I Adam Łusowski, wiecznie pomiędzy. Proszę państwa, rok 2018 jest rokiem szczególnym. Przynajmniej dla wszystkich, którzy tą szczególność chcą zauważyć. No bo to nie jest jedyna setka w historii ludzkości. No ale ta jest dla Polaków naprawdę ważna. 100 lat od odzyskania niepodległości Polski.
Tak, piękny jubileusz.
Ten jubileusz świętujemy na nasz sposób, nie tylko satyryczny, ale też bardzo potrzebny wręcz.
Merytorycznie też dość głęboki.
Bo chodzi o...
O poczet zapomnianych Polaków, który państwu prezentujemy.
Czyli taki zbiór osób, które w tej historii brały udział, ale no nie wyszły może na taki pierwszy plan zapisów historycznych i ten drugi, czy nawet 60. plan dla państwa odkrywamy. Dzisiaj...
Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo tych niezapomnianych bohaterów jakby coraz mniej.
Też, ale niełatwe jest, ponieważ to nie jest jakieś takie zwykłe googlowanie. Bohater lat 50. i wtedy wychodzą nazwiska. Nie, to już trzeba więcej się wysilić.
Trzeba sprawdzić, też czasem pojechać do Sochaczewa, no porozmawiać właśnie z sąsiadami.
Archiwum sochaczewskie.
Jakieś książeczki wojskowe. Archiwum armii jest w ogóle bardzo, bardzo ważne.
Bardzo ciekawe.
No ale też archiwum kościelne. Tam też jest dużo ciekawych zapisów. No i oczywiście to, co już powiedziałeś, Piotr, jednak obcowanie z tą historią, czyli dojście do tych
świadków.
Do świadków, do tych opowieści, do tych legend, do tych pieśni. No, to nie jest łatwa praca, ale dla państwa tą niełatwą pracę oczywiście chętnie wykonamy. I dzisiaj jesteśmy tak w szczególnym okresie.
A mianowicie chodzi o okres stanu wojennego.
Okres niewesoły.
Ale z jakimś przebłyskiem nadziei, bo jak wiemy,
skończyło
się dobrze.
Tak, skończyło się dobrze i to, że się nie najgorzej zaczęło, bo mogło się zacząć ogromną katastrofą, to, że nie zaczęło się katastrofą i dlatego ten koniec mógł być troszeczkę łagodniejszy, nawet jeżeli oczywiście w tej wersji łagodniejszej też były ofiary i było cierpienie i to cierpienie, oczywiście tego cierpienia my tutaj w żaden sposób nie chcemy umniejszać, natomiast jest osoba, która właśnie tą katastrofę, tą ogromną katastrofę krótko przed rozpoczęciem stanu wojennego no, zażegnała.
A teraz przed państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór państwu, w naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a państwa gościem przy odbiornikach jest pan Arkadiusz Bąbel, człowiek, który nie wpuścił obcych wojsk na teren PRL w grudniu 81 roku. Dobry wieczór.
Oj, to chyba za dużo powiedziane. Właściwie tylko tłumaczyłem. Dobry wieczór.
Cóż za skromność, ale właśnie o to tłumaczenie chodzi. Był pan tłumaczem w rozmowach trzech państw, PRL, ZSRR i NRD.
Tak, lubię te języki. Mają wielki, liryczny potencjał. Każdy na swój sposób.
Ale tłumaczył pan rozmowę pułkownika Franciszka Puchały z generałem Wiktorem Kulikowym i generałmajorem Manfredem Dice. Chodziło o wejście wojsk Układu Warszawskiego na teren Polski.
To było rok po strajkach w sierpniu 1980 roku. W tym samym roku odbywały się ćwiczenia wojskowe Sojuz 80. Ale to zamiast uspokoić, jeszcze podburzyło atmosferę w kraju. Brało w nich udział 18 dywizji wojsk Układu Warszawskiego. Rok później, na początku września 1981 roku, nad granicami Polski odbyły się największe powojenne ćwiczenia Armii Radzieckiej o kryptonimie Zapad 81. próba generalna przed radziecką inwazją na Polskę. To właśnie po tych manewrach doszło do spotkania pułkownika Franciszka Puchały z generałem Wiktorem Kulikowem i generał-majorem Manfredem Dietze. Ze względu na wagę spotkania byłem jedynym tłumaczem.
Nie tylko jedynym, ale też wyjątkowym. Mówi się o panu, że jest pan zaklinaczem węży.
Ach tak? Nie wiedziałem. Ja po prostu uwielbiam wzbogacać tłumaczenia o małe dygresje i wycieczki literaturoznawcze i liryczne. Dosłowne tłumaczenie jest przecież nudne.
Ale powróćmy do samego spotkania. W jakiej atmosferze ono przebiegało?
Bardzo gorącej. Wszyscy byli zgodni, że bez interwencji wojsk Układu Warszawskiego się nie obejdzie. Tłumaczyłem to spotkanie od początku. Ale jak tak tłumaczyłem, to z minuty na minutę atmosfera się zmieniała. Pierwsze nieśmiałe uśmiechy, poklepywania, uściski, żarty, chichy, śmichy, anegdotki, jakieś wierszyki, piosenki. Nagle zrobiło się bardzo miło.
Czyli jednak zaklinacz.
Ja wiem. Moje tłumaczenia może są nietuzinkowe, ale w tym przypadku faktycznie, mimo wcześniejszych deklaracji, wojskowi umówili się na pakt antyzbrojeniowy. Podpisali nawet oświadczenie, że nie będą ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Podpisy i deklaracje zapisywali rymowanką, ale była beznadziejnie prosta, więc jej nawet nie pamiętam. No cóż, w każdym razie do Polski nie wkroczyli.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Arkadiusz Bąbel. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę i szczęść Boże.
A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia. No właśnie, Arkadiusz Bąbel.
Kim on był?
Kim był? Skąd się wziął w ogóle? Że tłumaczem był, to już wiemy, że udało mu się przez jego wyjątkowe tłumaczenie też zawrócić troszeczkę tą rzekę historii. No ale tak, co wiemy o nim?
Każdy bohater i w ogóle każdy był kiedyś dzieckiem. I Arkadiusz Bąbel też, dlatego dotarliśmy najpierw właśnie do tych źródeł, z jakiego domu pochodził. Dom akademicki, ojciec wykształcony, docent w Akademii Rolniczej, bardzo dobrze znał tabliczkę mnożenia do miliona.
Staje się do miliona, tak.
Tak. No. Natomiast nasz matka mały chłopiec... Tak.
Matka polonicka.
No więc cóż, no, nasz mały chłopiec, jak to się mówi, był niezdolny, ale pracowity. Codziennie po prostu przychodził ze szkoły i z tatą matematykę, z mamą polski, inne przedmioty. Razem.
Myślę, że to, że rodzice go gonili do nauki, było bardzo ważne, tym bardziej, że no nie dogonili.
No właśnie, bo w sumie no zapowiadało się tak, że no jakoś tak skończy tą podstawówkę.
Zapowiadało się średnio. Tak
średnio, takie nudne dziecko. W ogóle tak, kolegów właśnie... nie miał, no przez to, że no całe popołudnia ślęczał nad książkami. Jak już powiedzieliśmy, no jak ktoś jest zdolny, to może po prostu odrobi lekcję w 5 minut. No jemu to zajmowało długie
Zresztą
godziny.
Zresztą dzieci niechętnie się z nim bawiły, nie. Też dlatego, że był rudy. No to dzisiaj to jest pewnie jakiś atut, tak?
Ale
coś wyjątkowego, ale wtedy to nie. Tak?
Że ta jego rudzizna była fałszywa. Po prostu rodzice pofarbowali go na rudo i kazali mu nosić okulary, żeby
właśnie
nikt się z nim nie bawił.
Właśnie po to. Także nie miał przyjaciół.
Nie miał żadnych przyjaciół. Co?
Nie miał długo dziewczyny w ogóle.
Był właśnie takim grzecznym, więc poszedł do wojska normalnie. I tutaj do wojska poszedł jako tak zwany bażant. Znaczy jakby z wyższym wykształceniem trafia się oczywiście trochę w inne... Po studiach trafia się w inne jednostki. W tej jednostce, w której był, to był taka telekomunikacyjna, telegraficzna, chyba to wtedy się tak nazywało. Zrobił też zresztą prawo jazdy. Jeździł z takim wozem nadającym, czy tam...
Radiolokacyjnym jakimś.
O, coś takiego. No, coś takiego właśnie. Także...
Można nawet chyba powiedzieć, że to był dość przyjemny, dość taki
radosny
dla niego okres. Mm-hmm.
Ale właśnie dlatego, że jako dziecko nie przebywał na podwórku, więc z tymi kolegami żołnierzami też tak nie umiał za bardzo...
Wspólnego języka.
Tak z nimi pogadać i tak dalej, więc chował się tam, zaczął czytać poezję. I zaczął nawet tę poezję tłumaczyć.
Ale czy to po polsku? Czy są na to źródła? Mówią coś o tym?
Czytał w języku, no i widzisz, czytał w języku rosyjskim.
Z tego co wiem, niemieckim. Bo są zapisy właśnie w archiwum wojskowym, że czytał jednak w oryginale i to po rosyjsku i po niemiecku swoich ulubionych autorów, również po polsku. I teraz moje pytanie, skąd ten taki językowy talent? Znaczy skąd, dlaczego mówił po niemiecku i dlaczego mówił po rosyjsku? Zacznijmy od może języka wroga, czyli czyli jak to jest?
No jednego z wrogów, powiedzmy po niemiecku. No w młodości wyjeżdżał często na ochapy do NRD, ale też wyjeżdżał na takie zloty młodzieży, na przykład do Moskwy. Był też w Petersburgu.
Ja mam taką teorię, nie wiem, czy się zgodzicie z nią, ale te jego wyjazdy to były też jakby odskocznie od tego jednak troszeczkę nudnego i ciężkiego życia z rodzicami w tym domu.
W jednym domu.
I wiecie, ja sobie tak wyobrażam to młody człowiek, który jakby tak się zachłysta nagle taką wolnością, że może, że już nie uczy się, tylko że to chce ja cały czas z kimś komunikować, prawda? No temu tak. Coś opowiedzieć, tamtemu, coś razem, prawda?
On był wychowany na socjopatę po prostu. Cały czas w domu, matka nadopiekuńcza, dlatego on jako dorosły człowiek też cały czas mieszkał z rodzicami i te wyjazdy, no pamiętamy jeszcze, że zachowały się listy miłosne z panną z NRD. I tam takie zresztą listy o wymowie takiej mocno erotycznej, także to były właśnie jego kontakty.
Moim zdaniem też piękna poezja.
Tak. I to były właśnie, dopiero kiedy wyrwał się z domu i to wyrwał się tak daleko, potrafił właśnie nacieszyć się tą wolnością, jak mówisz. I też zaczął też cieszyć się tą wolnością do języków, tak, bo zaczął kontaktować się z ludźmi, właśnie nie w Polsce, tylko przede wszystkim w tych krajach ościennych.
Czyli tak naprawdę język obcy był dla niego bardzo bliski i był jego kanałem komunikacyjnym.
Tak.
Ten jego pobyt w wojsku i ta znajomość języków zaowocowała zupełnie ciekawym hobby, które właściwie do dzisiaj nikt inny tak nie kultywował jak on, bo
dość aktywnie uczestniczył w pracach komitetu przygotowującego festiwal pieśni żołnierskiej w Kołobrzegu. Po prostu no, w wojsku byli tłumacze, raczej tacy, prawda, tacy konkretni, tacy zwykli i oni się w ogóle nie nadawali do tłumaczenia ani poezji, ani tych tekstów piosenek.
I tutaj Arkadiusz Bąbel odkrył swoją taką trochę niszę, bo był jedynym i też fenomenalnym tłumaczem na festiwalu w Kołobrzegu. Festiwal piosenki żołnierskiej. I żeby państwo też zrozumieli, na czym polegał ten fenomen. On miał w sobie taki dryg, że na żywo nie tylko tłumaczył bardzo poetycznie,
tak,
ale też melodię wyłapywał, prawda? No to jest naprawdę, to było fascynujące.
Symultaniczny tłumacz pieśni żołnierskiej. No myślę, że jedyny na świecie.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się z Centrum Biura Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak, to tu zapadają i zapadały najważniejsze decyzje. Tu była pisana historia, tu ważyły się losy Polski i Polaków. Dzisiaj ważny dla nas dzień, bo oto odtajniono stenogramy posiedzeń tego sztabu z 1981 roku. Oczywiście nie każdy ma dostęp do akt, tylko wybrańcy, historycy z odpowiednim stażem i poglądami politycznymi. Jest to dobra wiadomość, ponieważ otrzymane informacje będą już przetworzone, czy też przetrawione, a więc lekko strawne.
Ale nie wegańskie. Redaktor, no niech pan się nie obraża, no. No my tu w koszarach lubimy sobie pożartować.
To znany fakt. A więc pan należy do grona wybrańców? Czy zdradzi nam pan jakąś sensację?
Na razie zaczęliśmy dopiero badania. Jak wiadomo, rok 81 ubiegłego stulecia był kluczowy w historii Polski. To wtedy zaczął się, no, koniec, ale rozpoczął początek nowej ery.
Ach, wiele bym dał za możliwość zajrzenia do archiwów.
Wiele to trochę za mało. Ale na poważnie. Narady w sztabie ciągnęły się godzinami. Ich uczestnicy porozumiewali się slangiem wojskowym, takie skróty myślowe, błyskawiczne reakcje, no nic by pan nie zrozumiał, no to są godziny, co ja mówię, godziny, lata spędzone nad mapami, redaktorku.
No, ma pan rację. Jednak może jakieś pierwsze konkluzje?
No dobrze. Wygląda na to, że powiedzmy generał Wojciech J. i powiedzmy marszałek Siergiej Leonidowicz S. uwielbiali gry wojenne. Przypominam, że wtedy nie było komputerów.
Jak to? Nawet Atari nie było?
Nie, nie było. A więc te gry wojenne prowadzono na stole, na mapach. Ambicje graczy sięgały zenitu i doszły do zakładu. Generał J. twierdził, że uda mu się przeprowadzić stan wojenny bez udziału wojsk Układu Warszawskiego, a marszałek S. twierdził, że bez kilku dywizji radzieckich nie da rady.
I co dalej?
Ponieważ nie można było przeprowadzić symulacji komputerowej, no przeprowadzono symulację analogową. Jak wiadomo, 13 grudnia. No i generał J. wygrał.
No tak. Ach, teraz to co innego. Każdy uczeń ma Battlefield, Hearts of Iron, Wolfenstein i Call of Duty na swoim smartfonie.
A mówią, że gry potęgują agresję. No, co za absurd.
I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia. No pan Arkadiusz no jest takim teraz jakby emerytem wojskowym, co prawda trochę tam obcięli mu tą emeryturę.
No ten, ta ustawa
dekapitalizacyjna chyba. No ale jest pogodnym człowiekiem. Możemy go spotkać w jakimś skwerku, na przykład rozdającym dzieciom cukierki.
Ale czy możemy zdradzić, gdzie go spotkaliśmy, czy...
Niestety jego tożsamość nadal jest utajniona, ponieważ odegrał no, jednak dość ważną rolę.
Możemy tylko powiedzieć, że pan Arkadiusz bardzo lubi spacerować wieczorem po godzinie 19, a nawet po 22, właśnie dlatego, że w okresie stanu wojennego nie była godzina tego. Milicyjna no tak, i oczywiście. Nie mógł. I teraz po prostu...
Chce sobie odbić to.
Tak.
Może powiedzmy też, że już dawno nie ma rudej fryzury. Pan Arkadiusz Bąbel jest...
Siwiutki.
Siwiutki, ale też tak widać, jakie przebłyski szatyna, nie? No bo tak naprawdę był szatynem.
Wydaje mi się, że to jest takie bardzo pocieszające, takie bardzo optymistyczne, że ci, którzy właśnie znajdują się w tej fazie takiej beznadziejnej, nudnej, być może kiedyś, też dojdą do takiego stanu błogości.
Oby, ale teraz wam zdradzę coś, czego...
Jeszcze nikomu nie zdradziłem.
Nie, czego chyba nie wiecie o Arkadiuszu Bąblu, bo jak ostatni raz się z nim spotkałem, to spotkałem się z nim na grillu i się okazało, że Arkadiusz Bąbel jest mistrzem grillowania w Europie Wschodniej. Wygrał właśnie 2 miesiące temu ale wspaniałe zawody.
Chodzi o mistrzostwo w szybkości czy jakości? Bo dla mnie to jest nowy temat.
Tak, to jest kilka dyscyplin. Tak? Są dyscypliny faktycznie na sprawność taką fizyczną, czyli jak najszybciej przygotować, jak najszybciej rozpalić i tak dalej, żeby na przykład ugościć tam 6 osób w miarę sprawnie. Natomiast Arkadiusz Bąbel wygrał ten puchar w dziedzinie smaku, czyli tak potrafi podsmażyć, tak podgrzać ten, pieczołowicie podejść do tematu, że...
Jakieś ma swoje sztuczki.
No i pewnie też to nazywa trochę... odpowiednio swoje potrawy, poetycko.
To trochę
i w różnych językach.
Potwierdza jego życiorys, prawda? Arkadiusz Bąbel nie tylko wyśmienity tłumacz, ale też król grilla.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych
matka Krystyna.
Krysia.
Córka Agnieszka, Agnes.
Dziadek Hieronim.
Cudownie. Słońce świeci, ptaszki śpiewają, a w perspektywie grillowane kiełbaski.
Słońce naparza, aż mi skóra z pleców złazi i mózg się gotuje. Ptaki zagłusza tramwaj, grill nierozpalony, a kiełbasy? A kiełbasy? Nie mamy kiełbasy.
Agnieszka zaraz powinna wrócić ze sklepu i przyniesie wszystko, co trzeba.
A dzisiaj nie jest przypadkiem wolna niedziela?
Nie, dzisiaj jest pracująca sobota.
A to w porządku.
Jak dacie gorąco, to niech się tata wsunie z krzesełkiem do pokoju, na balkonie i tak jest już za ciasno.
Bo po cholerę ta choinka tu jeszcze stoi.
Już jestem, ale była kolejka? Proszę, zgrzewka rozpałki.
Miałaś kupić zgrzewkę piwa.
Przestań, przecież to dziecko jest niepełnoletnie.
No dobra. Ja się tym zajmę. W końcu byłem harcerzem. 2 butelki rozpałki w zupełności wystarczy. i kawałek brzozowej kory.
Niestety nie mieli kory.
Trudno, poradzę sobie. Czy opowiadałem wam już, jak kiedyś na obozie rozpaliłem ognisko na bagnie?
Tak.
Wspaniale. Ponacinam i poukładam. Wygląda smakowicie.
Jakoś przestaje wyglądać. Gdzie się podziały te kiełbaski?
Roztopiły się? Agnieszka, coś ty kupiła?
No, wegańskie kiełbaski, żeby było zdrowo. W trosce o was.
To z czego to robią?
Chyba głównie z margaryny.
I soi.
I chyba celulozy, bo taki swąd, jakby się coś paliło.
Boże, moja sukienka!
Ojej, choinka płonie!
To akurat dobrze, kłopot z głowy. I komary nie przyjdą. Taki dym.
Gaśnica, Agnieszka, gaśnica jest pod zlewem. Ja to chyba zaraz zwariuję.
Rodzina Radziwiłł.
To czasami jest niesamowite, jak początek życia, taki, że tak powiem,
nieatrakcyjny,
tak, niewystrzałowy, niewybuchowy, nie, no w ogóle na nie taki początek, taki jednak mimo wszystko gdzieś tam się może przydać w tej lub innej sytuacji.
Ale być może potrzebny jest taki sukces, taki naprawdę spektakularny sukces. No nie każdemu taki sukces jest...
No, nie każdy też jest, może być bohaterem, nie każdy może być też omawiany w naszych audycjach. Ale
wspaniałe jest też to, że dzisiejszym naszym bohaterem jest tłumacz. Tłumacz tekstów, tłumacz literatury.
Czyli tak jakby osoba,
ktoś,
która
to po prostu jest
niekreatywna.
Tak, no nie to, że niekreatywna, właśnie osoba spokojna, to nie...
Mówisz o takim, że mało przebojowa, to znaczy to nie jest Superman, który...
Tak, właśnie, że ktoś taki o takim zawodzie wydawałoby się nie mogącym zmienić losów. Tak, dokładnie.
Gdzieś siedzi z tyłu, nie ma.
Ale z drugiej strony to muszę powiedzieć w takim razie, ponieważ jest dużo tłumaczy, też literatury, że jednak sama znajomość języka jednak nie wystarcza, żeby być bohaterem. Też trzeba mieć troszeczkę takiego poczucia sytuacji. I moim zdaniem Arkadiusz Bąbel, jeżeli go jeszcze można czymś wyróżnić od
innych tłumaczy,
czymś jeszcze, oprócz oczywiście fenomenalnym tłumaczeniem poezji i piosenek, to właśnie tym, że był w tej sytuacji i potrafił w tej sytuacji się tak zachować, jak zachował się by tylko Arkadiusz Bąbel.
I dzięki temu żyjemy dzisiaj i państwo
w pokoju
i wolnej Polsce.
I tym chcielibyśmy zakończyć nasz program. Proszę państwa...
Nie narzekajcie tyle.
Uczcie się języków i korzystajcie z chwil. Magazyn Gaulis z Golana przygotowali dla państwa
Ewa Lewy,
Piotr Mordel
i Adam Gusowski. I wszyscy się żegnają.
Dobranoc państwu.
Dobranoc.
Do usłyszenia. Pa, pa.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć chociaż raz. Koniec.